To popołudniowy program w Radiu RMF 24. Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS, Zbigniewa Ziobry. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak, chodzi o nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych minister miał popełnić 26 przestępstw. A w naszym sejmowym studiu jest Kacper Wróblewski i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy, a z nami jest poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Myśli pan, że Zbigniew Ziobro zostanie aresztowany?
Za którymś razem pewnie tak, natomiast nie łudziłbym się, że jakakolwiek czynność procesowa z udziałem pana posła Ziobry odbędzie się pokojowo za jego dobrowolną zgodą. Myślę, że będzie trzeba go doprowadzać nawet na stawianie zarzutów.
Czyli myśli pan, że nie, sam nie zrzeknie się immunitetu?
Nie, nie, myślę, że nie. Jestem przekonany, że nie.
A nie będzie próbował uciekać na Węgry? Z tego, co słyszałem, to on już tam jest.
Według mnie ma, mówiąc językiem Zbigniewa Ziobry, większe jaja niż poseł Romanowski zostanie. Myślę też, że ma więcej do stracenia uciekając.
To chciałbym zapytać o to, co czym wczoraj jeszcze żyliśmy wszyscy, czyli to doniesienia Wirtualnej Polski w sprawie działki pod CPK. Zdziwiony był pan tym, że się dowiedział pan o tym z mediów, a nie na przykład poprzez prokuraturę?
Wolałbym, żeby takie informacje pojawiały się już w audycie, który był wykonany przez nasz rząd, i to jest pytanie do ministra Laska, dlaczego o tym nie wiedzieliśmy, a
właśnie
może
audyt
wiedzieliśmy.
Był.
Tylko my tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, czy to w tym audycie się pojawiło, czy nie, więc trzeba by sprawdzić. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby zamiast mówić o tym, że my kogoś rozliczamy, to doprowadzić do zarzutów, aktu oskarżenia i wyroku. I wyrok jest albo skazujący, albo uniewinniający, i wiemy, albo ktoś jest winny, albo jest niewinny. Dzisiaj ten cały spektakl, chociażby teraz z CPK, czy też z Zbigniewem Ziobrą, to jest ta sama historia, którą już znamy. Znamy w przypadku posła Romanowskiego, posła Wosia i wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a Polki i Polacy czekają na wyroki, po prostu. Te wyroki są potrzebne, żeby powiedzieć, jest winny, jest niewinny.
To w tym przyspieszeniu rozliczeń, bo tak to można nazwać, to będzie jakiś taki motor napędowy sondaży całej koalicji, czy tylko na przykład Koalicji Obywatelskiej?
Myślę, że Polki i Polacy nie czekają na szybsze rozliczenia, tylko na kwotę wolną, czekają na niższą składkę zdrowotną polscy przedsiębiorcy i na wiele innych, i to jest bardziej interesuje. Tak mówiąc takim kolokwializmem, to raczej się interesuje Polka i Polak, ile ma w portfelu, a nie kto siedzi.
Robert Telus wczoraj wydał oświadczenie, twierdzi, że nie miał zielonego pojęcia o tym, że ta działka została sprzedana. Pan kupuje takie tłumaczenie ministra Telusa. Myśli pan, że on mógł nie wiedzieć?
Tak, mógł nie wiedzieć. Zakładam, że minister czy wiceminister nie zajmuje się wszystkimi tematami osobiście. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wielu pracowników na poziomie dyrektorów departamentów posiada pełnomocnictwo upoważnienia do załatwiania poszczególnych spraw i mógł nie wiedzieć, natomiast to tłumaczenie poddaje pod wątpliwość wizyta w kampanii wyborczej posła Telusa u tego przedsiębiorcy, bo jakby tego nie było, to można byłoby całkiem już w to uwierzyć. No, myślę, że to nie jest też kwestia wiary, to jest kwestia tego, żeby CBA i prokuratura się tym po prostu zajęła, wyjaśniła i też powiedziała, czy wiedział, czy nie wiedział, czy ktokolwiek tutaj złamał prawo, a najwięcej chcielibyśmy się dowiedzieć, ile za to będziemy musieli teraz jako Polki i Polacy zapłacić, bo to są kolejne koszty rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Za chwilę mamy listopad, marszałek Sejmu Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem. Spodziewa się pan, że będzie jakaś burza w Sejmie? Kto zostanie nowym marszałkiem Sejmu? Czy raczej spokojnie już jest dograne to, że Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem? Pan zagłosuje za Włodzimierzem Czarzastym?
Ja zagłosuję za marszałkiem Czarzastym, dlatego że wychodzę z przekonania i tak żyję, że pacta sunt servantum trzeba dotrzymywać. Obiecaliśmy to Lewicy, tak jak Lewica obiecywała nam. Jeżeli możemy mieć pretensje tylko do siebie, że w trakcie tych pierwszych negocjacji, tej umowy koalicyjnej, zapewniliśmy sobie fotela marszałka dla całą kadencję dla pana marszałka Szymona Hołowni. Oczywiście ubolewam, bo pan marszałek Szymon Hołowni jest bardzo dobrym marszałkiem. Według mnie jest najlepszym marszałkiem, który w ostatnich latach w polskiej polityce się pojawił. Natomiast tak się umówiliśmy i trzeba sobie dotrzymać. Nie sądzę, że jakakolwiek będzie burza. Myślę, że 231 głosów się znajdzie. A jeżeli będą wyłomy, to pojedyncze i nie tylko w Polsce 2050, jak słucham sejmowych korytarzy.
A będziecie mieli tego wicepremiera? Bo z tego, co pamiętam, przewodniczący klubu Paweł Ślis na spotkaniu z innymi przedstawicielami innych ugrupowań przyniósł listę ministrów, którzy, wiceministrów, którzy mieli pożegnać się ze swoimi stanowiskami. był chyba jedynym politykiem, który taką listę przyniósł i z tego, co rozmawiałem z Pawłem Ślizem, no to trochę czuł się oszukany. Tutaj też jest taka możliwość, że zostaniecie oszukani?
Myślę, że nie. Z wicepremierem dla Polski 2050 jest tak jak z wicepremierem Sikorskim. Też go nie ma w umowie, a jest. Więc myślę, że to będzie kwestia załatwiona. Natomiast jeśli chodzi o tą słynną listę i nasze podejście, to nasze podejście jest takie, że jeżeli było w trakcie spotkań liderów koalicji umówione, że przenosimy listę ministrów, wiceministrów do odwołania i każdy ma obciąć o 20%, no to Polska 2050, zarząd partii to zrobił. Zarekomendował niektórych nowych posłów i nie tylko posłów na stanowiska wiceministrów, a tych, z których nie do końca byliśmy zadowoleni, cofnęliśmy rekomendacje i odbyło się to w ten sposób, że ci, co, z których byliśmy niezadowoleni, zostali odwołani, ale nowi nie zostali na razie powołani, więc czekamy na ten moment. Ale tak, takie podejście do polityki mamy i tak to podejście zrealizowaliśmy. Z tego, co wiem, nie wszyscy tak zrobili, a szkoda, bo już by był temat rekonstrukcji zamknięty w lipcu, a nie w listopadzie. To też na L, ale można pomylić.
Marszałek Sejmu, znaczy Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu, ale przestanie też być szefem partii. To będzie dla was problem? Jest godny na następca Szymona Hołowni? Pan jak tak obserwuje kolegów i koleżanki?
Czekam na pierwsze dni grudnia, kiedy minie termin zgłaszania kandydatów, bo sam jestem ciekawy, kto się zgłosi.
A pan się będzie zgłaszał? Bo z tego, co słyszałem, kilku chętnych jest.
To jest tak jak ta słynna anegdota z premierem Oleksym, że wszędzie mnie chcą. Chociaż to jest ponoć nieprawda, jak dopytałem kolegów z lewicy. Nie, ja chyba nie. Chociaż jeszcze jest, jeszcze jest parę dni, tak? Jeszcze jest 9 czy 10 dni. Natomiast na razie oficjalnie tylko podpisy pod swoim poparciem do zgłoszenia zbiera Ryszard Petru, więc na razie jest jeden kandydat, zobaczymy, czy się wyłonią następni. Sam jestem ciekawy.
Bo ma szansę Ryszard Petru?
Każdy ma szansę. To jest kwestia, kto przekona więcej delegatów, członków partii, bo u nas wybory są wybory, w partii są wybory powszechne. Zobaczymy, kto jeszcze wystartuje. Czy wystartuje europoseł Michał Kobosko, czy wystartuje przewodniczący klubu Paweł Ślis, czy wystartuje przyszła wicepremier, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czas pokaże. Ja sam jeszcze nie wiem, na kogo zagłosuję.
Ostatnio w mediach społecznościowych Polski 2050 pojawił się sprzeciw wobec projektu PSL-u dotyczący zniesienia dwukadencyjności. To jest oficjalne stanowisko klubu, bo z tego, co słyszałem, nie wszyscy w klubie, z tego, co mi się wydaje, między innymi pan, no, z chęcią by się podpisał pod ustawą ludowców.
Myślę, że to pytanie nie jest przez przypadek do mnie kierowane. Ja od razu mówiłem i będę to powtarzał i to powtarzam cały czas w mediach także, że ja zagłosuję za zniesienie dwukadencyjności. Jako były samorządowiec, takich samorządowców jak ja w klubie parlamentarnym Polski 2050, którzy byli wybrani co najmniej dwa razy przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich, jest dwóch. Ja i poseł Marcin Konieczka, były wójt gminy Płużnica. Reszta osób, które nazywa się samorządowcami i tak to często jest w Sejmie, to są osoby, które były radnymi jedną kadencję, wiceprezydentami, wiceburmistrzami i tak dalej. Ale oni mogą być tymi radnymi, wiceburmistrzami, wiceprezydentami, ile chcą kadencji i nikt tego nie ogranicza. Tylko jednej określonej grupy się ogranicza. Jeżeli robimy jakieś ograniczenie w tym zakresie, to zróbmy wszystkim radnym, zróbmy organom wykonawczym, kolegialnym, marszałkowi województwa, staroście powiatowemu, ale zróbmy też parlamentarzystom. Ja to jak oglądam niektórych kolegów parlamentarzystów po 5 czy 6 kadencjach, to mam takie wrażenie, że jedna kadencja odpoczynku dobrze by im zrobiła złapanie oddechu poza Sejmem. Tak, żeby mieli taką świeżość w tej pracy. Więc albo jesteśmy za tym, żeby znieść dwukadencyjność dla wszystkich, albo prowadził na każdym szczeblu. Nie ma projektu takiego, który mówi o tym, żeby wszystkim tą kadencyjność, dwu czy trzy kadencyjność, ogólnie kadencyjność wprowadzić. No to w takim wypadku ja zagłosuję niezależnie od konsekwencji, czy mnie będzie to spotkało, spotka mnie skreślenie z członków klubu, wyrzucenie z partii, to ja zagłosuję za projektem PSL-u, żeby znieść tą dwukadencyjność. Z przekonania. Przyszedłem do polityki dla przekonań, nie dla stołków, nie dla stanowisk i z przekonań mogę z tej polityki odejść.
Już naprawdę ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Ostatnio dużo projektów ustaw z Polski 2050 i pan kolejną ustawę dotyczącą ochotniczych straż pożarnych. Jakby pan mógł tak w kilku zdaniach króciutko powiedzieć?
Wbrew pozorom ten projekt nie nazywa się o zmianie ustawy OSP, bo dotyczy zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami. To jest trochę taka deregulacja, jeśli chodzi o OSP, bo likwidujemy takie absurdy typu, że zawodowy żołnierz czy strażak Państwowej Straży Pożarnej, czy strażnik graniczny, który jeździ pojazdem uprzywilejowanym w ramach pracy zawodowej, w ramach służby, w ramach wojska, musiał robić dodatkowe zezwolenie w ramach OSP. Więc likwidujemy takie rzeczy, które zgłaszają nam sami strażacy, że to jest problemem. To nie jest dużo zmian. To jest chyba 5 czy 6 zmian, ale już szykujemy kolejne. Rozmawiamy o tym, żeby strażacy ochotnicy, jeżeli są wezwani do akcji, mogli na przykład używać zielonego światła na dachu swojego samochodu, żeby poruszając się po drogach inni uczestnicy wiedzieli, że jedzie strażak do swojej remisji remizy do akcji i tak dalej, więc rozmawiamy o kolejnych rozwiązaniach. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy, najpóźniej w grudniu, wniesiemy kolejny taki pakiet, a teraz mam nadzieję, że szybko przeprowadzimy te konsultacje społeczne i po konsultacjach społecznych w szybkim procesie legislacyjnym, bo tu nie ma co za bardzo debatować, jeżeli jesteśmy za to, trzeba to popierać, ten projekt przyjmiemy i będziemy ułatwiać funkcjonowanie OSP, bo taki jest cel nasz, czyli posłowie tu mają ułatwiać, a nie utrudniać życie każdej grupie zawodowej, w tym OSP.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem sejmowego studia RMF 24 był poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Kacprowi Wróblewskiemu, a już za moment Patryk Serwański pojawi się tutaj na antenie Radia RMF 24, bo pojawi się też bardzo ważny sportowy temat. Czy Leo Messi zagra w przyszłym roku? O tym już wkrótce.